Przy mikrofonie Kornel Wawrzyniak, a to jest Inny Punkt Widzenia, program tygodnika Przegląd, w którym omawiamy najnowsze wydarzenia. Po drugiej stronie mikrofonu tradycyjnie redaktor Robert Walenciak. Dzień dobry, Robercie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kornelu.
Dzisiaj porozmawiamy o tym, co zostało z MSZ-u po 8 latach PiS oraz opowiemy o szczepionkach dla dorosłych. No to Robercie.
Co zostało z MSZ-u? Atrapa. Bardzo, bardzo, bardzo miła atrapa, ładna, elegancka. Natomiast za tą atrapą dzieją się rzeczy marne. Ale może dwa zdania o atrapie. Dlaczego mówię o atrapie? Dlatego, że za rządów PiS MSZ został rozmontowany. Przestał być miejscem, w którym koordynuje się politykę zagraniczną, kształtuje, buduje. Natomiast dlatego, że najważniejsze polityki zostały z niego wyprowadzone. Polityka europejska została wyprowadzona do kancelarii premiera. Polityka obronna została wyprowadzona do MON-u. Kontakty ze Stanami Zjednoczonymi zostały wyprowadzone do kancelarii prezydenta. Kontakty z Polonią do kancelarii premiera. No więc MSZ-owi zostały tylko wizy, o czym tydzień temu rozmawialiśmy, i zostały posady. Bardzo fajne posady, na które rzuciła się cała ekipa pisowska i dziesiątki osób, jeśli nie setki, a w zasadzie chyba setki, wyjeżdżały na dobre placówki, nie mając ku temu większych kompetencji.
To jak się odbywało to wybieranie tych kandydatów w takim razie? Tak naiwnie zapytam, ale to musi wybrzmieć.
Jak się dało, właśnie nikt tego nie wie. Spod dużego palca, ale zasada była jedna. Trzeba było być pisowcem.
Na przykład, czyli za zasługi dla partii.
Za zasługi dla, albo trzeba by było być znajomym ministra Raua. Jestem przykład Bogu Ducha Winnego, ale Marka Chmielińskiego, który pracował na Uniwersytecie w Łodzi, był kolegą ministra Zbigniewa Raua, razem pisali książki. No, Nie zajmował się pan Chmieliński sprawami zagranicznymi, zajmował się Kantem, filozofią prawa, no takie rzeczy go interesowały, no ale ponieważ był kolegą, więc został ambasadorem w Australii. No proszę bardzo, taki.
Specjalista od Kanta, nie od kangurów.
Tak. No ale na przykład pani Bogna Jankę, germanistka z wykształcenia, która zajmowała się takimi sprawami dziennikarskimi, między innymi zajmowała się, prowadziła portal o kobietach, które mama w pracy. Powołała do życia Fundację Warszawskie Szpitale Polowe, które upamiętniały pracę służby zdrowia w Powstaniu Warszawskim. Potem trafiła do Kancelarii Prezydenta i z Kancelarii Prezydenta została wysłana jako ambasador w Brazylii. Nie znając portugalskiego...
Germanistka
z wykształcenia. No, i nie zajmując się nigdy wcześniej polityką zagraniczną, nie mając zielonego pojęcia o sprawach dyplomacji, tego wszystkiego, co wymaga. Więc takie było to wszystko. To wyliczyli to współpracujący z nami dyplomaci na 103 placówki, na 103 ambasady i przedstawicielstwa, które Polska ma za granicą, tylko 45 z nich prowadzą zawodowi dyplomaci, czyli ludzie, którzy pracowali wcześniej w MSZ-cie, niekoniecznie najlepsi, bo w MSZ-cie też były rozmaite gry i ludzie z trzeciej linii potrafili się PiS-owi podlizać. No ale traktujemy ich jak zawodowców. To pokazuje, jak to wszystko zostało zdemolowane, jak tam nie ma tak naprawdę już nic. Mówią niektóre gazety, że minister będzie musiał w najbliższym czasie powołać około 60 nowych ambasadorów i Andrzej Duda będzie ich zatwierdzał. No więc to jest za mało, dlatego że część placówek jest w ogóle nieobsadzonych. Placówka w Izraelu na przykład, to już od kilku lat jest pusta, nie ma tam ambasadora. Placówka w Indiach, placówka w Algierii, no jest kilkanaście placówek nie ma. Na kilkunastu innych są ambasadorowie w wieku emerytalnym, bo okazało się, że PiS, który mówił, że chce odmładzać, wysyłał chętnie swoich emerytów.
Miałem zapytać, czy te 60 miejsc do obsadzenia będzie taką szansą dla Radosława Sikorskiego do jakiejś odbudowy polskiej dyplomacji, ale z tego, co mówisz, emeryci, nieobsadzone placówki i tak dalej, to tak straciłem jakoś impet, żeby o to cię zapytać nawet.
No nie wiemy właśnie. To jest, na razie jeszcze nikogo nie wysłał. Na razie, znaczy poza znakomitym kandydatem, który został alarmowym ambasadorem Polski przy Unii Europejskiej, Piotr Serafin, rzeczywiście wybitny fachowiec, całe życie zajmował się Unią Europejską, był wiceszefem UKIE. On się na tym zna, ma to wszystko.
Czyli widoki są niezłe.
To jest jeden,
ale to jest jeden. Ale to jest jeden. A jeszcze jest 60.
Jeszcze jest powiedzmy 80 nawet, bo do tego trzeba to wszystko sprowadzić. No więc jest bardzo mocno opowiadana w Sejmie informacja, że ambasadorem w Izraelu ma zostać Grzegorz Schetyna. Czyli nie polityk, znaczy polityk, nie dyplomata, tylko polityk. No ale polityk z wysokiej półki, bo był między innymi szefem MSZ-u, był szefem MSW. Zobaczymy. No, to jest bardzo ciekawa kandydatura. Ja do niej się nie uprzedzam, mimo że nie jest to człowiek z MSZ-u, z wnętrza MSZ-u, dlatego że niektóre placówki czasami... Lepiej rzeczywiście, dobrze jest tam wysłać człowieka nie z MSZ-u, tylko polityka. Przykład Stanisława Cioska w Moskwie. Do tej pory uważa się, że to był najlepszy polski ambasador w Moskwie. A polityk przecież. Szewach Weiss w Warszawie. Też do tej pory uważa się, że to był najlepszy ambasador Izraela, jaki był. I ci wszyscy pozostali nie umywają się do Weissa. No a to był też polityk. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Czasami nawet wielkie państwa decydują się na polityków, więc warto taki eksperyment od czasu do czasu przeprowadzić, co nie znaczy, że mamy zapominać o zawodowcach. No. MSZ to nie jest przytułek dla poszukujących posady ludzi PiSu, czy teraz ludzi Platformy.
Nawet można powiedzieć, że pociotów.
Tak czy pociotków, czy kumpli, czy jakichś innych ludzi. Tylko to jest instytucja, która ma realizować polską politykę zagraniczną, która rywalizuje z... Polski dyplomata rywalizuje z dyplomatami rosyjskimi, francuskimi, angielskimi. On musi się przebijać, musi być najlepszy. Więc no, musi mieć odpowiednie do tego kompetencje.
Bardzo mnie ciekawi jeszcze wątek, który poruszasz w swoim tekście. A propos tego, jak minister Rau zwolnił 35 absolwentów MGIMO, czyli Moskiewskiej Szkoły Stosunków Międzynarodowych. Możesz dwa słowa o tym?
No tak, to jest znana historia. Ma polska prawica, ma obsesję na temat kandydatów MGIMO, którzy studiowali, czyli to jest Moskiewski Międzynarodowy Instytut Spraw Zagranicznych. Gospodarstwienny, Państwowy Instytut Spraw Zagranicznych, nie międzynarodowy. I no, ta obsesja jest od lat. Oni uważają, że to są wszystko ludzie, najpierw oskarżali, że są agentami rosyjskimi, że KGB ich tam kiedyś tam zwerbowało. Potem, kiedy okazuje się, że żaden gimowiec nie był agentem, w każdym razie żadnemu nie udowodniono tego, więzów ze służbami rosyjskimi, wręcz przeciwnie. Oni znali Rosję i okazali się bardzo skuteczni, na przykład jako pracownicy w agencji wywiadu. No ale potem zarzucano im, że przesiąkli rosyjskim myśleniem. To wszystko głupoty. To wszystko jest obsesja pisowska. Ostatnich 30... Dlatego ja myślę, że obsesja związana z brakiem wykształcenia. Ludzie po MGIMO znali 3, 4, 5 języków, czasami absolutnie takie jak urdu, hindi, absolutnie rzadkie, których znało bardzo mało osób. Znakomicie sobie radzili w świecie międzynarodowym, także dlatego, że mieli wszędzie kolegów, dlatego, że placówki zagraniczne węgierskie, czeskie, rumuńskie, ale także francuskie, niemieckie, amerykańskie też tam są absolwenci MGIMO. No ale odłóżmy, więc oni chcieli po prostu się ich pozbyć. No i dobrze, wymyślili takie przepisy, że minister Rau ich zwolnił, ostatnich 35, którzy pracowali jeszcze w MSZ-cie, oni poszli do sądu i tam wszystkie sprawy powygrywali.
I wrócili.
I wrócili. Wrócili, oczywiście wrócili na dawne stanowiska, mają poświadczenie dopuszczenia do tajemnic państwowych, które wydaje im ABW.
Ale no, w ogóle im go nie cofnięto.
W ogóle im to nie cofnięto, więc PiS oczywiście krzyczy, że to są ludzie skażeni wpływami agentury czy niebezpieczni.
I zostawił im dostęp do papierów.
ABW uważa, że to nieprawda. A ich sprawdziła oczywiście, bo w MSZ-cie się sprawdza, to jest służba prawie jak wywiad. Jeden z nich poszedł do agencji wywiadu pracować, też go przyjęli. Więc mamy po prostu szaleństwo i w tym szaleństwie, tych wszystkich okrzykach o wstawaniu z kola, no, o patriotycznych, no, mieści się wpychanie swoich kumpli, swoich emerytów, swoich nieudaczników na bardzo odpowiedzialne placówki, by tam po prostu zarabiali, bo oni przecież nie potrafią, nie wiedzą, co mają robić.
Ja byłem na rozprawie dotyczącej co prawda mobbingu w MSZ-cie, ale podczas jednego z przesłuchań też padło kilka takich stwierdzeń właśnie potwierdzających wszystko, o czym opowiadasz. Jeden z mężczyzn pracujących w placówce przyszedł do szefowej placówki i powiedział: nie, ja nie będę tego robił, będę robił coś innego, bo tak mi obiecali.
No tak.
No oczywiście się okazało, że czyjś kuzyn, więc
czyjś
to...
kuzyn, no tak.
Szokujące, absolutnie szokujące.
I to się dzieje w Polsce, prawda? A to jest państwowa instytucja i nagle okazuje się, że tam są dziwni ludzie, którzy niechętnie pracują, za to chętnie stają co miesiąc do kasy i pobierają nasze
tak,
pieniądze.
Nie znając języków albo znając nie te języki, co trzeba w danej placówce. Germanistka,
no tak,
proszę
tak.
Państwa, germanistka do Brazylii.
No, albo księgowa w ambasadzie Finlandii, która nie znała żadnego języka poza polskim, więc dzwoniła do siostry, kiedy dostawała jakieś faktury, żeby jej siostra wyjaśniła, o co chodzi. No, to są rzeczy po prostu, no, które nam nie mieszczą się w głowie. No niestety, no, one się pojawiają co chwila. I nic, PiS nic nie wyczyścił, jak zapowiadał, wręcz przeciwnie, pogrążył to całe ministerstwo. Jeszcze gorszy upadek i Sikorski oczywiście ma kłopot, bo będzie musiał to odbudowywać. To nie jest proste. To jest długa, długa praca. Czy to się uda? No, trzymam kciuki, żeby przynajmniej to mu się udało.
To teraz zachowam się jak zawodowy stand-uper. To autoironia oczywiście, czyli taka gładka zmiana tematu. Słuchaj, szczepienia dorosłych. Eksperci są zgodni, trzeba wprowadzić kalendarz szczepień ochronnych.
No piszesz, napisałeś o tym w przeglądzie. To
no
jest
napisałem,
bardzo,
to się
bardzo
pochwalę.
Mamy dużą odpowiedź. Czytelnicy są bardzo tym zainteresowani, że wreszcie coś dla normalnego zjadacza chleba. Ale to...
Właśnie nie do końca dla normalnego zjadacza chleba z tymi szczepieniami, bo wyobraź sobie, że szczepienia są w naszym kraju zawarte w programie szczepień ochronnych, ale to wszystko obejmuje tylko dzieci i młodzież do 19 roku życia i te szczepienia są finansowane ze środków publicznych, ale cała sytuacja zupełnie się zmienia, jeśli chodzi o dorosłych. Tutaj musisz za większość szczepień płacić z własnej kieszeni i to momentami nie są małe kwoty. A jak wykazują specjaliści, badacze, immunolodzy, wszyscy po prostu, powinien powstać kalendarz szczepień ochronnych dla dorosłych, dokładnie taki sam jak dla dzieci i młodzieży, bo część szczepień trzeba, że tak powiem, komputerowym językiem aktualizować, trzeba je po prostu odnawiać. Wiesz, prosty przykład. Co roku szczepimy się na grypę, bo tam się trochę ten szczep zmienia, więc trzeba co roku aktualizować bazę wirusów. Jest też tak, że odporność maleje z czasem w przypadku niektórych szczepień. A jeszcze inna kwestia jest taka, że skoro mamy ten program szczepień ochronnych, to w nim się pojawiają co parę lat nowe szczepienia
na inne choroby,
więc jak się szczepiłeś lat temu 20, to nie było tam,
tak,
nie wiem, na przykład szczepionki na RSV czy na coś takiego, więc masz, na przykład w 2017 roku do kalendarza szczepień dodano szczepionkę na pneumokoki, a w 2021 pojawiła się szczepionka na rotawirusy, wcześniej tego nie było.
No tak, no a z drugiej
czyli
strony
na przykład dzieci przed 2017, tak, które akurat były w takim wieku, że można by je na te pneumokoki zaszczepić, ale było przed 2017, po prostu zaszczepione nie są.
No, z drugiej strony mamy antyszczepionkowców, którzy mówią, że każda szczepionka jest czymś złym i walczą z tym wszystkim. I no, świat mamy szalony, no bo z jednej strony jest grupa, która mówi, szczepimy się, szczepimy i dokłada tych szczepionek kolejnych.
Wiesz, mamy też grupę ludzi, która uważa, że Ziemia jest płaska i trzymają ją 4 czy tam 2 żółwie. A mimo to te żółwie lecą w kosmosie w ogóle, to jest ciekawe, bo są różne wersje.
Tak, i oni się chwalą, że mają zwolenników na całej kuli ziemskiej.
Tak, tak, dokładnie tym się chwalą. Zresztą tam ostatnio też widziałem jakiegoś mema, że sami sobie udowodnili, że Ziemia jest okrągła, także to oczywiście, no mieliśmy taki klimat, jaki mieliśmy podczas pandemii, ale te ruchy jakby no nie są teraz brane na tapet, no bo nie ma już problemu. Jakby, tak? Znaczy medialnie nie ma problemu, no, bo wiesz, to, co się dzieje z koronawirusem, to jest zupełnie inna sprawa.
I szaleje, to była
COVID
bardzo...
szaleje cały czas. Przeszliśmy go w zeszłym roku obydwaj. W sezonie grypowo-covidowym teraz właściwie można powiedzieć. Więc to, no właśnie, COVID, kolejna szczepionka, która powinna być aktualizowana. W zeszłym sezonie mieliśmy taką, która się nazywała Kraken, a 2 lata temu mieliśmy Omikrona, tak? To wchodzi normalnie, tak jak mówili epidemiolodzy, że to tak w pewnym momencie się stanie, bo odporność populacyjna i tak dalej. Ale o co chodzi? Problemy są tak naprawdę dwa, jeśli chodzi o szczepienia dorosłych w Polsce. To jest oczywiście kwestia finansowa, a druga jest taka, że niewiele osób po prostu wie, nie mamy tego elementu, który by się zawierał w czymś takim jak profilaktyka. Mądrze rozwiązana profilaktyka, na co powołują się specjaliści, to jest profilaktyka w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest po prostu ogólny kalendarz szczepień dla każdego wieku. Nie ma tam podziału na dorosłych i tak dalej. Więc jak przychodzisz sobie w Stanach do lekarza pierwszego kontaktu, tego powiedzmy internisty, który cię prowadzi na co dzień, to on zagląda w twoją kartę, patrzy, o, pan ma tyle lat, czy pan się szczepił na to i na to, na to by się przydało odnowić? Zapraszam. Pyk. I jest szczepienie. Zresztą rozmawialiśmy rok temu obydwaj z profesorem Szczylikiem, to akurat kwestia onkologii, ale pamiętasz, pan profesor nam opowiadał, jak Amerykanie mają w ogóle świetnie rozwiązaną profilaktykę, która przez 30 ostatnich lat była na tyle rozwijana. Proste, prospołeczne działania, takie jak nawadnianie się, to są takie banały, ale nawadnianie się, to jak się traktuje w Stanach palaczy, którzy mają po prostu taki różek, w Kalifornii to jest taki drobniusieńki różek, nóżki musisz złączyć, bo jak jesteś między pralnią, tym laundromatem legendarnym, i na tym samym rogu jest knajpa, to masz tylko taki różek na chodniku, musisz tak stanąć, bo to jest jedyne miejsce według przepisów, gdzie możesz na przykład zapalić.
No, ale to, jest
ale to też nie jest taki problem. To też nie jest taki problem. To taka ciekawostka, bo tam praktycznie nikt nie pali. Tam raczej ludzie, którzy rekreacyjnie palą marihuanę, się denerwują, że to jest jedyne miejsce do palenia, bo palaczy tak nikotyny to nie za bardzo widać.
Znaczy dla mnie niesamowicie takie wielkie wrażenie odniosłem, gdy usłyszałem, że dzięki tej profilaktyce spada ilość ludzi chorych na nowotwory. Więc w związku z tym, i to mocno spada.
I to tak prostymi działaniami.
Więc czyli można, czyli nie jest to tak, że ten rak jest nieuchronny, że on na ciebie spadnie i po tobie,
tak.
Tylko to jest tak, że możesz swoim trybem życia, swoim zachowaniem po prostu de facto go wyeliminować.
No tak, i widzisz, i tutaj masz w Stanach tak samo program profilaktyczny dotyczący typowo szczepień, chodzisz do lekarza, to też jest wpojone, bo to jest inny jakby... poprzedni poziom w ogóle profilaktyki, że ty do tego lekarza chodzisz się regularnie sprawdzać, więc jak się regularnie sprawdzasz, to regularnie aktualizujesz sobie bazę wirusów i to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest kwestia finansowania. Po pierwsze mamy niedofinansowane szczepienia w ochronie zdrowia. Przeznaczamy na to, czekaj, zajrzę sobie, bo mam tutaj dokładną notatkę, żeby się nie pomylić. mamy dużo mniejsze środki niż większość krajów. I to jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że no za większość w tym momencie musimy płacić prywatnie. Według epidemiologa doktora Grzesiowskiego na przykład średni koszt realizacji kalendarza szczepień dla osób po przeszczepie szpiku, który zaleca niemal wszystkie dostępne szczepionki. Czyli mamy przykład tego, że jakbyś chciał mieć wszystkie dostępne szczepionki teraz, to jest między 5 a 6 tysięcy złotych.
Jednorazowo.
Jednorazowo za wszystkie szczepionki to jest 6 tysięcy, 1,5 tysiąca euro. To jest bardzo dużo. Słuchaj, uciekła mi ta notatka. Jest, mam. Polska odbiega od wielu krajów, jeśli chodzi o wydatki na szczepienia ochronne. I teraz uważaj, średnia europejska w przeliczeniu na jednego obywatela sięga 1203 euro na osobę. W Niemczech ten koszt to już 3000 euro, a w Luksemburgu i Grecji, więc to nie jest tak, że Luksemburg jest bogaty, 1700. Więc mamy średnią europejską 1203, przepraszam, bo się zakręciłem. W Niemczech mamy 3000, w Grecji i Luksemburgu 1700. W Rumunii jest 511. A wiesz, ile jest w Polsce euro
no
na szczepienia?
No właśnie czekam na ten.
Około 350 euro na szczepienia, się wydaje.
No tak, no to ochrony. Pokazuje jakby, jak Polacy dbają o swoje zdrowie.
Więc mamy około 1/4 średniej europejskiej, nawet w Rumunii jest prawie dwa razy tyle pieniędzy, no dwa razy, 200 euro więcej.
No i proszę, więc możemy tylko apelować, żebyśmy dbali o swoje zdrowie. Ja wiem, że polski system ochrony zdrowia jest wyjątkowo niemiły dla ludzi, którzy chorują. No ale spróbujmy je to jakoś ogarnąć, spróbujmy się do tego zmusić. Szczepienia, profilaktyka, no i tyle, no i będzie lepiej.
Myślę, że bardzo ważne dla słuchaczy, żeby im przede wszystkim powiedzieć, przytoczyć słowa specjalisty w tym momencie. Bardzo dużym zagrożeniem jest RSV, na które można się zaszczepić, ale też półpasiec. Jest chorobą dosyć popularną, jak się okazuje, a która zagraża życiu. To jest szczególnie jak się ma kontakt z małymi dziećmi, czy się ma małe dzieci, czy się ma wnuki małe, które mogą przechodzić przez ospę wietrzną, to można się, to jest ten sam wirus, można się zarazić. Jak się przechodziło ospę, można mieć półpaśca, zresztą parę razy. To nie jest już zabawa, a można się zaszczepić.
Dobrze, czyli tak, optymistycznie na koniec, czy pesymistycznie, zależy jak do tego podejdziemy. Polska po 89, po 2004 zaczęła zbliżać się do państw Europy w wielu sprawach, w wielu dziedzinach. Na przykład mamy więc najwięcej samochodów na jednego mieszkańca w całej Europie. Żadne państwo nas już nie przebija, ani Niemcy, ani nie wiem, jakie sobie wymyślimy. Ja wiem, że jest to, powiesz za chwilę, że są to stare rzęchy i w ogóle.
Ja tu szepczą do mikrofonu. Szrot Europy.
Dobrze, nie jest to taki do końca szrot. Mamy świetnych mechaników, dzięki temu, którzy potrafią te samochody bardzo ładnie odnawiać. Więc nie jest tak źle. No ale w sprawach ochrony zdrowia to jest dalej zacofanie gigantyczne.
Gigantyczne. Jesteśmy cały czas w ogonie Europy.
No więc pora, żeby w tej dziedzinie też ruszyć do przodu.
Proszę Państwa, Robert Walenciak, ja nazywam się Kornel Wawrzyniak, a to był Inny Punkt Widzenia, program tygodnika Przegląd, w którym omawiamy najważniejsze i najnowsze wydarzenia z kraju i zagranicy. Zapraszamy do kiosków i na naszą stronę internetową tygodnikprzegląd.pl, gdzie można wykupić dostęp do e-prenumeraty i naszego obszernego archiwum. Słyszymy się już za tydzień i dziękujemy za dziś.
Dziękujemy.